Drodzy braterstwo, tak jak zapowiadałem na początku tamtego wykładu, będziemy kontynuowali tą linię rozważań samą. Czyli zechcę teraz opowiedzieć, co proroczo mówi o następnym okresie rozwoju Kościoła Biblia. Czyli teraz interes będzie to Kościół okresu tiatyrskiego. Objawienie drugi rozdział od 18 do 29 wersetu. To są te słowa, które nas teraz będą się trafiły. Więc odczytamy sobie je na początek. Objawienie drugi rozdział od 18 do 29. I tutaj czytamy takie słowa. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją, i wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza, i zwodzi moje sługi uprawiać przeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we przeteczeństwie swoim. Toteż rzucę ją na łożę, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich, a dzieci jej zabiję. I poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. Będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego i dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Tak brzmi poselstwo do tego okresu Kościoła. Jak zwykle skierowane do anioła zboru w Tiatyrze. Tak jak wszystkie inne skierowane do anioła, to tłumaczyłem w poprzednim wykładzie, tak samo i to. Skierowane do anioła zboru w Tiatyrze, do tego okresu Kościoła, który trwa od 799 roku do 1309 roku. To był taki okres czasu. Wydarzenia historyczne, które zaznaczają ten okres czasu do 799 rok, to papież koronuje Karola Wielkiego na króla Franków, czyli dzisiejszej Francji, na cesarza królewiny tego Królestwa Rzymskiego Zachodniego, jakby próba odrodzenia cesarstwa rzymskiego. No i to jest jak gdyby początek sprawowania władzy przez papieża nad władzą świecką, bo to papież nadaje wyższą godność królowi świeckiemu. I to się zaznacza do 1309 roku. 510 lat ten okres czasu. Tym aniołem, tym posłanym tego okresu czasu, to takich było 9 szczególnych mężów. Był to przede wszystkim Klaudiusz z Turynu, Ratramus, Alfred Wielki, Dunstan, Berengar z Tours, Piotr Abelard, Arnold z Bresci, Piotr Waldo, Robert Grosseteste. Takich 9 plus ich współpracownicy, którzy z nimi współpracowali, którzy im pomagali w tym dziele. Nie będę o żadnym z nich mówił, bo znowu to, jak on zaczął mówić, to nie powiedział o nich inny. O niektórych z nich bardzo dużo wiadomo. Niektórzy z nich to są znani z skarg historii świeckiej. Zaznaczyli i sporo można byłoby powiedzieć. Dla naszych celów wystarczy powiedzieć, że wszyscy oni walczyli z papieskim bałwochwalstwem i absolutyzmem. Czyli z tymi bałwochwalczymi naukami papiestwa i z papieskim absolutyzmem, czyli że z tym twierdzeniem, że papież sprawuje władzę absolutną nad wszystkimi, że nawet królowie ziemi są winni mu posłuszeństwo i on może zdejmować królów z urzędu wedle swego upodobania. Tak papież twierdził, nawet był taki czas, że to robił. O tym za chwilę też powiem, bo to w tym okresie czasu miało miejsce. Więc w poprzednim okresie, który był w pierwszym wykładzie omawiany, doszło do triumfu papiestwa. To jest powiedziane, że Antypas, ten, który przeciwko protestował wśród wiernych świadek Chrystusowych, ci, którzy sprzeciwiali się bałwochwalstwu i absolutyzmowi papiestwa, to zostali zabici. To stronnictwo przegrało, tu podniosło stronnictwo papieskie, no to karty historii wyraźnie to poświadczają. Więc wierni pańscy, będąc w takiej sytuacji, musieli uciekać na symboliczną pustynię. To objawienie jest, przedstawia 12 rozdział, mówi o niewieście, która musiała, a niewiasty odderzają kościoły w Biblii. To niewiasta, tak, kościół Chrystusowy też jest nazwany oblubienicą Chrystusową, czyli niewiastą kobietą. Oblubienica to jest narzeczona, małżonka, ale kobieta. To jest wtedy Chrystus jest przedstawiany jako mężczyzna, oblubieniec, a jego kościół wierny jest nazywany w Biblii oblubienicą, bo ma się z Chrystusem połączyć, tak jak mąż z żoną. Więc kościół, jako ta niewiasta, musiał uciekać na pustynię. Oczywiście nie chodzi, że tam na Sacharę uciekł, nie na literalną pustynię, tylko ta, co wyobraża pustynia. No, pustynia jest to miejsce samotności, odosobnienia, trudnych warunków życia. Więc prawdziwi wierni znaleźli się w takiej sytuacji. Zatriumfowało papiestwo, to stronnictwo. Oni znaleźli się w samotności, w odosobnieniu, braku popularności, oddzieleni, zetchali na margines, prześladowani. W takiej sytuacji znaleźli się wierni. Można by teraz powiedzieć, znaleźli się w miejscu poza obozem, poza miastem, czyli symbol wzgardy i odrzucenia przez świat. Byli pogardzani, często musieli rezygnować ze wszystkiego, z majątku, uciekać, a nawet i życie im odbierano, bo tam często okres prześladowano przez papiestwo, kiedy papiestwo prześladowało wszystkich, którzy śmieli pomyśleć inaczej niż papiestwo uczyło. Nie tylko w kwestiach religijnych, ale nawet papiestwo w kwestiach wiedzy świeckiej. Kościło sobie prawo, że ono wie, jak jest najlepiej, nawet jest w kwestiach wiedzy świeckiej trzeba było uważać tak, jak uważało papiestwo, bo jak nie, to można było życie stracić za to. Samo słowo tiatyra oznacza przyjemną, słodką woń ofiary. To była słodka woń ofiary tych wiernych państw, którzy w tym okresie byli. Jest to okres właśnie władzy papiestwa. Nieskalany kościół znosi trudy pobytu na pustyni, a kościół odstępczy zasiada jako królowa na tronie swojego królewskiego kochanka, czyli władzy świeckiej. Tu się pojawiało w tych opisach te słowa Izabel, to tak brzmi to w Biblii Warszawskiej Izabel, w starożytnym gdańskim to jest Jezabela, tak to imię brzmiało. No jest to odwołanie się do czasów wydarzeń w starożytnym Izraelu, gdzie był taki król Achab, który miał bardzo paskudną żonę, właśnie nazywaną Jezabelą, Izabelą, to różnie można na teraz na nasz polski oddawać to imię, która wprowadzała pogański kult, drugi kult Bala. Może ci, co czytają Stary Testament, to pamiętają z tych książek, które opisują takie te zdarzenia, jak Eliasz na górze Karmel miał to spotkanie z tymi prorokami Bala. A wtedy jak to doszło do ich zniszczenia, ale ona wprowadziła ten kult Bala, ona go proponowała, sprzyjała temu, a jej mąż był takim, jak gdyby owinęła sobie wokół palca tego Achaba, starożytnym Izraelu, i on po prostu wypełniał jej wolę. Tak postępował u swojej żony, się podobać. Musiała mieć bardzo mocną osobowość i narzuciła się swojemu mężowi, bo praktycznie to on był królem, ona była tylko żoną króla. Jak był król, który miał sam był osobowość taką potężniejszą, no to większość królów to rządziła sama i żona się zupełnie nie słuchała w tamtych czasach, no ale tutaj akurat w przypadku Achaba musiał być człowiekiem słabej osobowości i po prostu był na posyłki swojej żony. I ona właśnie tutaj jest przywołana, tutaj ta Izabela w tym naszym drugim rozdziale Księgi Objawienia dotyczącym kościoła okresu piętelskiego, jako symbol odstępczego kościoła chrześcijańskiego, bo taki już ten kościół był, ten ogół, masa chrześcijaństwa w tym okresie czasu, przypominam jeszcze raz, lata od 799 do 1309 roku. Więc ten kościół jest właśnie przetecznym kościołem, bo połączył się z władzą świecką, o czym wspominałem w poprzednim wykładzie, jak miało to miejsce. Wraz z rozpoczęciem się tego okresu Kościoła jeszcze trzeba by wspomnieć o tym, że rozpoczyna się tak zwane papieskie tysiąclecie. Ogłoszono, że Kościół chrześcijański, wyrażany, uosabiany przez papieństwo, będzie panował przez 1000 lat. Rozpoczęło się to w 799 roku, tym właśnie aktem, jak to papież nałożył koronę cesarską na głowę Karola Wielkiego, króla Franków, a skończyło się 1000 lat później, kiedy to znowu władca Francji, który wówczas był Napoleon, zakończył to, bowiem zamiast, żeby papież nakładał mu koronę cesarską, to nie tylko sobie na to nie pozwolił, ale powierzał kazał aresztować się i wprowadzić do więzienia. Wyraźnie widać koniec całkowity władzy świeckiej papieża, skoro to władca je takiego poprzednich 1000 lat wcześniej otrzymuje insygnia władzy od papieża, a jego, który z następców 1000 lat później tego, zamiast przyjmować z jego rąk insygnia władzy, to sobie każe zapakować w karetę, przewieźć do więzienia i traktuje go jak pospolitego, tego człowieka, którym on sam może robić wszystko, co chce, a nie jak wielkiego władcę. Więc dochodzi do tego wywyższenia papieża w tym okresie, jest to zaznacza początek papieskiego tysiąclecia. Tu z książki historycznej przeczytam fragment, który brzmi tak. 799 rok. Początek papieskiego tysiąclecia. Postanowiono nawrócić świat i panować nad nim 1000 lat przed powrotem Chrystusa Pana. Utorowało to drogę do wielkiej światowości rozszerzającej się w Kościele. Ta błędna nadzieja obniżyła w jej zwolennikach poziom prawdziwego poświęcenia, które podczas panowania grzechu i samolubstwa znajdowało tylko niewiele czułych dusz, a uciekała się do metod i nauk, które podobały się światu. Z tej więc przyczyny powstało wiele fałszywych doktryn, hierarchicznych organizacji, starannie opracowanych i okazałych obrządków i pompatycznych ceremonii oraz łatwość życia przystosowane do pozyskania światła. Uwagę skupiono na zewnętrznych obrządkach, czynach i nagrodach, co podobało się światu. Nawet pospólstwo zauważyło, że Kościół jest środkiem umożliwiającym osiągnięcie popularności, bogactwa, stanowiska, awansów i władzy. Dlatego też zapanowały samolubne, światowe, błędne i grzeszne usiłowania, praktyki i największy splendor w Kościele. Ta światowa ambicja, władza, popularność, wpływy, bogactwo, architektura, malarstwo, rzeźba, wspaniałość budynków kościelnych oraz wywyższone stanowisko, których wynikiem była pycha, samowywyższenie, spory, zazdrość, nienawiść, mściwość, okrucieństwo i tym podobne rzeczy, wszędzie zajmowała miejsce zapierania się samego siebie, samoofiary i życia napełnionego duchem pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa, Pana naszego. W tym okresie szatan w pełni zapanował nad ludzkością, nad chrześcijaństwem, bo nad ludzkością mam na myśli chrześcijaństwo przede wszystkim, dzięki 3 naukom, które były podawane, że to Bóg je podał i że to jest boskiego prawa. Boskie prawo królu, boskie prawo kleru i boskie prawo arystokracji. I dzięki temu szatan sprawował kontrolę nad ludzkością. Boskie nauka o boskim prawie królów mówiła, że królowie rządu z boskiego upoważnienia i w związku z tym czynią dokładnie to, co się Bogu podoba. Wyrażało się to w takim powiedzeniu, że król nie może uczynić nic złego, bo on jest z boskiego upoważnienia. Co to znaczy? Sprzeciwienie się królowi jest sprzeciwieniem się samego Boga i spotyka się z potępieniem. Ktoś, kto się tego dopuszcza, to idzie na wieczne męki. Bo jak się taką naukę wpoi ludziom, to nie będzie żadnych gruntów przeciwko królom. Królowie będą spokojnie sobie rządzić. Królowie taką naukę przyjmą, no bo im taka nauka sprzyja, a dzięki temu szatan, który działa na słabości tych królów, oddziaływuje na nich, sprawuje władzę nad ludzkością. Boska nauka o boskim prawie kleru mówi, że kler też jest Bożego upoważnienia, że jest mówczym narzędziem dla ludu, poprzez które Bóg zwraca się do ludu. W związku z tym lud musi czynić bez pytania wszystko, co kler naucza, bowiem osoba duchowna jest ustami i ręką Boga. Oto też wydał mu na każdy błąd wcisnąć dzięki takiej nauce, bo wystarczy, żeby kler go podał. Temu nie można się sprzeciwiać, bo jakby sam Bóg mówił przez kler. No i nauka o arystokracji, boskiej prawie arystokracji, mówi o tym, że tak się Bogu upodobało, żeby cały majątek tego świata znalazł się w ręku nielicznych osób, a żeby wszyscy pozostali byli im poddani jako ich niewolnicy, poddani albo pracownicy w najłagodniejszej wersji. Dlatego też wszyscy ludzkości powinni być zadowoleni z tego, co ich panowie dadzą im ziemskich rzeczy, bowiem arystokraci są rządcami i jałmużnikami wszechmocnego. Bóg im dał, a oni z tego według swego uznania mogą zwykłym ludziom obdarzać. No i dzięki temu jest pełna kontrola, dopóki ludzie w to wierzyli, a przez całe stulecia ludzie w to wierzyli. Nie było buntów, nie było rewolucji, znosili najgorszy wyzysk, najgorszą niesprawiedliwość i najgorsza ciemnota zapanowała, bo największy błąd można było wcisnąć ludziom. To dzięki temu, że straszono ich tymi naukami, za sprzeciwienie się którejkolwiek z nich straszono wiecznymi mękami, a żeby ktoś nie musiał czekać na wieczne męki, to ich w tym życiu od razu torturowano i zabijano. A ja na przyszłość jeszcze obiecywałem, że będzie wiecznie w piekle przez diabły, tutaj w smole, a żony, więc nawet nie próbuję sobie pomyśleć, niech na do głowy nie przyjdzie, że mógłby się czemukolwiek sprzeciwić. I tym sposobem utrzymywano istniejący porządek rzeczy. I to trzeba powiedzieć w chrześcijaństwie, no jeszcze w tej chwili to już nikt tego nie próbuje nauczać. To o boskim prawie królu ta nauka upadła zupełnie. Dzisiaj nikt w chrześcijaństwie nie wierzy, że królowie panują z boskiego upodobienia. Przede wszystkim w chrześcijańskich naukach w ogóle nie ma królów. Panujących królów. Jak są tacy królowie, jak królowa Wielkiej Brytanii, czy w Szwecji, czy w Holandii, jeszcze paru innych państwach są królowie, ale to są figuranci, którzy żadnej władzy nie posiadają i żadnej władzy nie sprawują. Tak na przykład, jak to jest w Wielkiej Brytanii, ten obecny system istnieje tam od kilkuset lat, że każdy czyn rządu jest robiony w imieniu panującego władcy, króla lub królowej. I król czy królowa podpisuje każdą ustawę. Ona staje się prawem dopiero jak król czy królowa podpisze. No, niby wielka władza. Ale drugie zdanie, następne zdanie mówi, że od ponad 200 lat jeszcze żaden władca nie odmówił podpisania jakiejkolwiek ustawy uchwalonej przez parlament. Dlaczego? Z prostego powodu, gdyby odmówił podpisania którejkolwiek, następna ustawa, jaka byłaby przegłosowana przez parlament, to ustawa znosząca monarchię. W związku z tym, żeby zachować swoją figurancką rolę i tą koronę i te ceremoniały, to się to utrzymuje. Tak? A rząd też to utrzymuje, bo to jest dzisiaj to jest dobry interes turystyczny, to jest atrakcja turystyczna. Taki król, taka królowa, jego pałac, gdzie z całego świata przyjeżdża, że zapłacą, żeby pooglądać coś takiego, to jak zwierzę w zoo się płaci, ogląda taką rolę do dzisiaj sprawuje, a żadnej władzy nie ma. Żadni królowie nie posiadają dzisiaj panu. Arystokracja też nikt nie wierzy, że to jest, że tak sobie Bóg życzy, że to tak właśnie ma być, by nieliczni byli bardzo bogaci, a wszyscy byli biedni. To też ludzie to nie wierzą. Polskie prawo królewu też jest osłabione, chociaż w sumie z tych trzech utrzyma się najlepiej jeszcze jakieś resztki są, ale też to coraz bardziej jest podważane i słabnące. Ale jeszcze do początku XX wieku w ten sposób próbowano kontrolować ludzkość. Pamiętam, że na jeden z wykładów Doug Roberts opowiadał o swoim dzieciństwie, więc były to jakieś końcówka lat 20, początek lat 30 zeszłego stulecia XX wieku. On w Anglii, do Anglii, był w Anglii, że w szkole jak był mały chłopcem, to uczyli takiego wierszyka o tym, że to bogacz siedzi, mieszka sobie w pałacu, a u bram tego pałacu leży biedak, i że to Bóg jednego zrobił bogatym, a drugiego biednym, i że Bóg sobie życzy, żeby tak to było. I to małym dzieciom w szkole, w pierwszych klasach szkoły, co wpajano coś takiego, taką naukę już, że tak właśnie ma być jeszcze w pierwszej połowie zeszłego wieku. No dzisiaj już nigdy tego nie próbował robić, bo to byłoby śmieszne. Dzisiaj chyba małe dzieci by się z tego już wyśmiewały, nie chciały tego przyjąć, ale tak było. Więc te trzy nauki dawały szatanowi pełną władzę nad rodzajem ludzkim. Przez te trzy klasy, królów, kler i arystokrację, kontrolował on resztę rodzaju ludzkiego, a te trzy klasy kontrolował przez to, że uczynił taki układ spraw korzystnym dla nich. Dla nich też to było korzystne. Ktoś znalazł się w którejś z tych trzech grup, to jemu też było korzystne, że tak jest, bo to dawało wielkie prawa i bogactwa kosztem innych. Kosztem ogółu społeczeństwa, które żyło w nędzy, po to, by nieliczni mogli żyć w wielkich dostatkach. Więc dla nich było korzystne utrzymywać taki układ rzeczy. Błędy, które wówczas prowadzono do kościoła, to tak krótko mówiąc, po długiej walce oddawanie czci obrazom i posągom odnosi ostateczne zwycięstwo. Zresztą się były walki, były takie okresy czasu, że triumfowali ci, którzy opowiadali się za niszczeniem kultury, żeby nie było kultury obrazów. Na przykład cytowany przeze mnie Klaudiusz z Torynu w początkach VIII wieku, będący biskupem w Turynie, tutaj to król wówczas mianował biskupów i król go mianował na swojego zaufanego człowieka, to z całego swojego biskupstwa kazał powywalać wszystkich kościołów, wszystkie obrazy, wszystkie posągi. I był taki czas, że tacy ludzie triumfowali, ale ostatecznie zatriumfowało to stronnictwo, które opowiadało się za kultem obrazów i kultem posągów, i do dzisiaj to widzimy. Zwłaszcza w naszym kraju jest to widoczne wśród chrześcijaństwa, tego wydania katolickiego, kult obrazów i różnych posągów. Także kolejna fałszywa doktryna o przeistoczeniu chleba i wina w ciało i krew Chrystusa podczas mszy. Czyli nauka o transubstancjacji to kolejny błąd. To bardzo poważny, bo podważający wartość ofiary Chrystusa, mówiąc, że ofiara Chrystusa złożona na Kalwarii jest niewystarczająca dla zbawienia człowieka i że trzeba ją powtarzać. I tym sposobem, z tej nauki wynika, każdego dnia w dziesiątkach tysięcy, jeżeli nie w setkach tysięcy kościołów, i to niektórych z nich po kilka razy na dzień, więc porobiony Chrystus jest zabijany setki tysięcy razy każdego dnia, żeby uzupełnić wartość jego ofiary na Kalwarii, która ponoć jest niewystarczająca, tak bym chodziło z tej nauki. No jest to policzek wymierzony Bogu i Chrystusowi. To nauka pochodzenia szatańskiego, podważająca największy dar, jaki Bóg dał dla człowieka w postaci oddania swojego syna na ofiarę za człowieka, a szatan, nie mogąc całkiem tego zniweczyć, to przynajmniej taki błąd prowadzi, że to dobre, ale niewystarczające. Dobre, trzeba jeszcze to uzupełniać. W tym okresie czasu także biskupi zostali uwolnieni spod władzy świeckiej i papiestwo uzyskało supremację, prowadzono odpusty. A teraz, żeby długo o tym nie mówić, bo mam tu przygotowane z paru papieżach o tym, co się działo w owym czasie. Działy się ekscesy nie z tej ziemi. Na przykład lata 896-897 papież Stefan VI tym się wsławił, że przeprowadził trupi syna. Czuł się obrażony, że za czasów jego, gdy on nie był papieżem, a papieżem był Formozus, to Formozus jako papież go obraził. No i teraz on jest papieżem, chciałby się zemścić na swoje przeciwnika, ale jest mały problem. Formozus już nie żyje. Umarł. Jak się można zemścić na kimś, kto umarł? No i on myślał bardzo intensywnie nad tym, zapewne pobudzany swoim chrześcijańskim duchem, no w cudzysłowie mówię, chrześcijańskim duchem mściwości, i wynalazł sposób, jak się zemścić na nieżyjącym człowieku. Kazał wykopać jego zwłoki, posadził je na te zwłoki na papieskim tronie i przeprowadził na nim proces. Proces sądowy przeciwko zwłokom zmarłego parę lat temu zmarłego człowieka. Wyrok był potępiający, w związku z tym kara była taka, że zwłoki zbezczeszczone i odrąbiono mu palce w prawej dłoni. I tak się właśnie sławił papież Stefan VI. Długo się nie nacieszył, kilka miesięcy później został sam uwięziony, uduszony przez swoich przeciwników. Wtedy zabijanie papieży, by samemu zostać papieżem, było bardzo modną czynnością, bo był czasem dość niebezpieczny zawód, chociaż mimo wszystko tłumy się pchały, bo na to stanowisko było bardzo korzystne. Później mamy lata 904-911, X wiek, jest najczarniejszym wiekiem w średniowieczu. Najgorsze rzeczy się działy, najgorsza ciemnota wtedy panowała w chrześcijaństwie. Wtedy panuje papież Sergiusz III, który zamordował swego poprzednika, papieża Krzysztofa, i zasiadł na jego tronie. Ze swoją kochanką Manusją miał kilkoro dzieci. Jest to pierwszy z pornokratycznych papieży. A chodzi o okres, który nazywa się okresem pornokracji. Polega to na tym, że panoszy się nierząd i nierządnice wtedy swoich synów ustanawiają papieżami, bo one decydują o tym, kto chodzi na, kto zasiada na tronie papieskim. Więc trzy kobiety, Teodora i dwie jej córki, wynosiły według swego upodobania kochanków, nieprawych synów i wnuków na tron papieski i strącały ich z niego. I tak na przykład Marosja, która była córką Teodory, to dorobiła się czegoś takiego. Jako papieża na tronie papieskim miała jednego syna, dwóch wnuków, dwóch prawnuków i jednego praprawnuka. To z jej linii tylu zasiadało na tronie papieskim. To to właśnie najciemniejszy czas w jego Ewangelii. Później tak inni papieży, tutaj papież Jan X, który przez Marosję został uduszony poduszką. Dzięki temu na jej tronie mógł na tronie papieskim Jan XI, jej syn zasiąść wtedy. Później wprowadzono także celibat, tutaj papież Grzegorz VII, Hildebrand, który przyjął imię Grzegorza VII, to on tutaj właśnie zaczął robić trochę porządek i tą niemoralność usuwać w papieskie, ale też zmuszał kler do celibatu, bowiem dzięki temu, jak kler nie miał dzieci, to cały ich majątek kościelny, stanowił własność kościoła i nie był dzielony między innymi dzieci, więc w związku z tym był majątkiem kościoła, a majątek kościoła to majątek papieża. Więc żeby nie osłabiać swojej pozycji, to najlepiej zakazać księżom. Bo przez długie stulecia księża chrześcijańscy normalnie mieli swoje własne rodziny. To Biblia nigdy nie zakazuje. Prawda? Apostoł Paweł pisze wyraźnie, że biskup ma być mężem jednej żony. Tak? Czyli zakazuje mu biskupowi mieć więcej niż jedną żonę. Ale nie zakazuje mu mieć jej żony. Celibat jest wymysłem kościoła katolickiego, tutaj, który został wprowadzony przez Hildebranda, żeby wzmocnić papiestwo. No i też warto wspomnieć jeszcze dwóch wydarzeniach. Rok 1054. Ostateczny rozłam w chrześcijaństwie, między chrześcijaństwem zachodnim, tym łacińskim, rzymskokatolickim, a chrześcijaństwem wschodnim, grekokatolickim, między Rzymem a Konstantynopolem. Skończyło się tak, że ci właśnie papież, czyli biskup Rzymu i biskup Konstantynopola, dokładnie nie pamiętam, z powodu jakiegoś tam sporu drobnego teologicznego, wzajemnie poobrzucali się klątwami. Jeden, każdy kazał na swoim terenie pozamykać kościoły tego drugiego, czyli kościoły łacińskie zamknięto w Konstantynopolu, a w Rzymie zamknięto kościoły grekokatolickie, które do tej pory istniały i ostateczny rozłam od tamtego czasu, to jak gdyby dwa odłamy poszły swoimi zupełnie odrębnymi drogami, a do tego czasu obydwa te wszystkie postanowienia soborów, które były wcześniej, uznawali i jedni i drudzy jako wiążące dla nich, a teraz to się całkiem rozdzieliło. No i warto też wspomnieć o rok 1076, kiedy to król niemiecki Henryk IV naraził się papieżowi Grzegorzowi VII, kiedy papież rzucił na niego klątwę, która zwalniała jego poddanych z przysięgi wierności królowi. I w związku z tym poddani, którzy byli nieprzychylni ustanowieniu swojego króla, skorzystali z okazji i wypowiedzieli mu posłuszeństwo. I tak to król został upokorzony, także w przyszłym roku musiał udać się do Canossy w Toskanii, gdzie wówczas przybywał papież i w warszacie pochudniczym tam kilka dni leżał w drzwi u bram tego zamku, a papież mu się z góry z okna przyglądał jako król ziemski, który coś spróbował się podskoczyć papieżowi, jak teraz musi pokutować i prosić o przebaczenie. Jest to właśnie to jest moment największego upokorzenia władzy świeckiej, największej władzy papiestwa. Od tego momentu to zaczyna iść w przeciwną stronę, że władza świecka zaczyna zyskiwać, a władza religijna zaczyna tracić. Także z naszego podwórka polskiego trzeba powiedzieć, że papieże później przez miesiąc próbowali czasami, nakładali klątwy, ekskomunikę na królów polskich. Ale niczego do mnie prowadziło. Na przykład Jan, wielki polski król Kazimierz Wielki w XIV wieku, jako obłożono go na klątwą, to on się po prostu zaśmiał. I tego mnicha, który przyjął tą decyzję, kazał mu to powiedzieć. Wraz z jego mórą, którą przywiózł i nie pozwolił, żeby w ogóle w kraju jego, tym może, żeby ktokolwiek to ogłosił. I mógł sobie na to pozwolić. I nikt go z tronu nie zjął. Tak samo jeszcze kilka razy później próbowali papieże odkładać królów polskich klątwami, to nic z tego nie wychodziło, bo królowie się już nie przyjmowali, bo się śmiali z tego. Ryzykował ten, kto przynosił ten wybór, że zostanie przez króla uśmiercony. No ale to wtedy w 1077 było zupełnie inaczej jeszcze. No i trzeba powiedzieć o jeszcze jednym wydarzeniu znaczącym z tego okresu. Papież Urban II ogłasza pierwszą krucjatę, rozpoczyna się okres wypraw krzyżowych, kiedy to chrześcijanie próbują odbić ziemię świętą z rąk innowierców, z rąk muzułmanów, a pobudza je do tego, że papież obiecuje odpust zupełnie, kto wyruszy na wyprawę do ziemi krzyżowej i dotrze tam, zostaną mu wybaczone przez to wszystkie jego grzechy, czyli zapewnione zbawienie, tak? I ludzie w to wierzyli. I więc z tego powodu ruszali. Znalazło to żywy oddźwięk wśród feudalnego rycerstwa i tych wypraw krzyżowych parę było. Trzeba też jeszcze powiedzieć, że w tym okresie czasu, w 1204 roku, Innocenty III wprowadza inkwizycję, która zaczyna prześladowania innowierców, a w 1229 roku Sobór w Toulouse po raz pierwszy wydaje zakaz posiadania i czytania Starego i Nowego Testamentu przez laika. Biblia w Kościele katolickim przez długie stulecia znajdowała się na indeksie ksiąg zakazanych, który Kościół swoim wystawcom zakazuje czytać. Mogą czytać tylko duchowni. Lud prosty nie może czytać. Dlaczego nie może czytać? To dzisiaj my wiemy, co pisze w Biblii, i to uzasadnienie jest proste. Jak ludzie zaczynają czytać i zastanawiać się nad treścią tego, to nie jest, nie trzeba wielkiej mądrości, by zauważyć, że to samo oczach Kościół nie zgadza się z tym, co jest w Biblii napisane. Więc dlatego zostało wydane dekret, że lepiej nie czytają, bo jak ludzie zaczynają czytać Biblię, to się robią problemy do Kościoła, bo ludzie powstają przeciwko i podważają władzę Kościoła i jego nauczanie, bo jest niezgodne nauczanie Biblii. I ten dekret mówił tak. Dekret wydany w Toulouse ustanowił Trybunał Inkwizycyjny wymierzony przeciwko wszystkim tym, którzy czytać będą Biblię w języku pospólstwa. Był to edykt ognia, rozlewu krwi i zniszczenia. W rozdziałach od 3 do 6 nakazywał całkowite zniszczenie domów, miejsc chronienia, a nawet podziemnych kryjówek ludzi, co do których panowało przekonanie, że posiadają Pismo Święte. Ci zaś, którzy ich ukrywali, mieli być surowo karani. To takie są mniej więcej warunki w tym okresie Kościoła, o którym teraz mówimy. A teraz zobaczmy, co mówi do tych, którzy są posłani do tego okresu Kościoła nasz Pan. Drugi rozdział Objawienia, 18 werset. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do osiądzu. I tutaj nasz Pan charakteryzuje siebie, że to mówi Syn Boży. I jest to jedyne miejsce w objawieniu, gdzie nasz Pan nazywa siebie Synem Bożym. Wszędzie indziej nazywa się albo tym barankiem, albo pod jakimś innym obrazem siebie przedstawia, albo mówi, że to mówi ten, który ma to, albo ten, który robi to, czyli tamto. A tutaj zaznacza, to mówi Syn Boży. Czyli nasz Pan podkreśla swoją ważność, kim jest, że On jest Synem Bożym. Dlaczego? Dlatego podkreśla, bo na tronie zasiadł uzurpator. Tak jest to. Tutaj nasz Pan mówi, że to On jest Synem Bożym. To On z tego powodu, że jest Synem Bożym, ma prawo do władzy, a nie uzurpator, który się tutaj podszywa i przejął władzę. Który ma oczy jak płomień ognia. Co to jest płomień ognia? No, czyli ten, który widzi wszystko i rozumie wszystko. Nam to dzisiaj może wydawać się dziwne, ale wtedy i aż do końca XIX wieku, jak nastała ciemność, słońce zaszło, zrobiło się ciemno, jedynym sposobem rozświetlenia czegokolwiek było zapalenie ognia. Ludzie palili ogniska na zewnątrz, wewnątrz mieli pokoje, później pojawiły się świeczki, ale to wszystko było rozpalenie ognia, czy lampa naftowa, to też jest ogień, tam się pali. No, dopiero żarówka wynaleziona w końcówce XIX wieku, no to nie jest ogień w czystej postaci, to też rozgrzewa się tam, pręci do tak wysokiej temperatury, że świeci, no ale to nie jest otwarty ogień, tak jak wcześniej było. Więc nasz Pan mówi, że ma oczy jak płomień ognia, czyli pomimo tego, że jest to okres ciemności, wieków średnich, straszliwej ciemnoty, to On swoimi oczami oświetla wszystko i On wszystko widzi. On nie da się zwieść pozorom, zewnętrznym ceremoniom. On widzi prawdę, On wie, jak dokładnie jest. Także parę wersetów później jest podane, że bada lęki serca. Wszystko widzi, nawet to, co jest wewnętrzne człowieka, nie tylko zewnętrznie, bo tak działają jego oczy, które są jak płomień ognia, który wszystko rozświetla. A nogi jego podobne do osiądzu, Tu mam taką uwagę, że to mosiądz, o którym tutaj mowa, to musi być miecz albo brąz, bowiem mosiądz jako taki w tamtych czasach był nieznany. Mosiądz to dopiero w XIII wieku naszej ery się pojawił, a potem tłumacze oddali to jako mosiądz. Zresztą nie jest to istotne. Chodzi tutaj o miecz albo o brąz. O takie metale, które oznaczają trwałość, niezmienność, siłę. Nogi jego podobne do brązu, czy też do miedzi, powinno się powiedzieć, czyli potężne, silne. To nogi oznaczają postępowanie. Tak są symbolem postępowania, więc nasz Pan, ile wszystko widzi i rozumie, i ma potęgę, ma moc, żeby to wszystko zniszczyć i zdeptać, że triumf papiestwa i triumf błędu, który tutaj wygląda, jest triumfem pozornym. Że on to widzi, jak jest, on nie jest oszukany i on ma moc, żeby to zniszczyć. Ale nie czyni tego, bo ponadto to ma, chce to wykorzystać do realizacji swojego planu. Dozwolenie zła, na które panuje na ziemi, jest przez Boga i przez naszego Pana, poprzez którego Bóg wykonuje swoje zamierzenia, dozwolone dla mądrego celu. Bóg to wkrótce swój plan i ostatecznie przyniesie mu to chwałę, bo dzięki takiemu planowi zostanie zbawiona większa ilość ludzi, niż gdyby była zbawiona w jakikolwiek inny sposób. Poprzez dozwolenie i doświadczenie ze złem w tysiącleciu więcej ludzi przyjmie Boga i Jego prawdę. Powiem sobie, przypomnę, jak to było kiedyś za ich życia tutaj, gdy już chodzili bez Boga, gdy nie było Boga na tym świecie, gdy Jego prawo nie było przestrzegane, tylko ludzie postępowali sobie tak, jak to im się uważało, że będzie najlepiej. I jak sobie porównają to z warunkami tysiąclecia, jak wygląda życie, kiedy prawo Boże panuje na ziemi, to dzięki temu bardzo wielu uznało, że tak jak to jest prawo Boże, to jest lepiej. Zdecydowanie lepiej, że warto się temu podporządkować, bo to jest po prostu dla nas korzystne, bo po prostu nam się to opłaca, takie postępowanie, ale to ludzie muszą ten kontrast mieć, bo jak ktoś nie ma kontrastu, to mu jest trudno zrozumieć. Tak jak trudno się mówi zrozumieć systemu, co to jest głód. Jak ktoś nigdy nie odczuwał głodu, to można mu opowiadać, co to jest głód, ale to jest taka wiedza, która teoretyczna niewiele daje. Trzeba samemu poczuć, żeby w pełni zrozumieć, żeby coś zrozumieć kogoś, kto przeżywa jakieś nieszczęście, to w pełni potrafi to zrozumieć ktoś, kto przeżył coś takiego samego albo podobnego przynajmniej. To dużo łatwiej jest mu wtedy to zrozumieć, bo przez samo pouczenie można zrozumieć pewne rzeczy, ale doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. Werset 19. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją. I wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszy. No to jest pochwała dla wiernych z tego okresu, którzy są chwaleni za swoje postępowanie, które pokazuje ich wiarę i ich pragnienia, za miłość, jaką przejawiają, za wiarę, za służbę, za to, że w tych prześladowaniach trwają. I tutaj ta ostatnia, ta końcówka tego wersetu. I wiemy, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Co to są uczynki ostatnie, co to są uczynki pierwsze? Dość logicznie można założyć, że uczynki pierwsze chrześcijanina to są te, które są na początku jego chrześcijańskiej drogi. A uczynki ostatnie to te, które są na końcu jego chrześcijańskiej drogi. I tutaj mówi nam Biblia, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Czy też jak mówi inny przekład, który mówi, że ostatnie uczynki Twoje większe niż pierwsze. Czy tak, nauka jest z tego taka, że uczynki, że chrześcijanin w trakcie swojego życia się rozwija. I na koniec swojego życia jest bardziej rozwinięty, ma więcej Ducha Bożego w sobie, bo przecież przez to swoje życie się rozwijał. W związku z tym uczynków chrześcijańskich, czyli odpowiednich, dobrych uczynków, takich, które Bóg pochwala, na końcu tego drogi jest więcej. Albo w tej drugim tłumaczeniu, że te jego uczynki późniejsze są większe, na większą skalę, bo lepszy chrześcijanin niż na początku swojej drogi. Czyli uczynki ostatnie, moglibyśmy powiedzieć, to uczynki dojrzałego chrześcijanina, których z konieczności musi być więcej i muszą być większe niż uczynki u początkującego chrześcijanina, bo jak ktoś jest początkujący na początku swojej drogi, no to nie można od niego wymagać tyle. To jest tak samo jak w procesie edukacji. Od początkującego ucznia, który dopiero co się zaczął uczyć, no nie można wymagać zbyt wiele, bo on dopiero zaczął się uczyć. Ale po wielu latach nauki on powinien umieć zdecydowanie więcej. Jeżeli umie tyle po 10 latach nauki, umie tyle samo, co po pierwszym roku nauki, no to znaczy, że te 9 lat w międzyczasie zostało zmarnowane, tak? Skoro on uczy się już 10 lat, a nic się nie posunął do przodu w stosunku do tego, co umiał po pierwszym roku nauki. To podkreśla nam tutaj tą rzecz, że życie chrześcijanina ma być życiem ustawicznego rozwoju. Życiem, w którym każdy kolejny dzień, miesiąc, rok ma być lepszym dniem, miesiącem, rokiem niż poprzedni dzień, miesiąc, rok. Słowo Boże, w które wierzymy, ma wielką moc, mogącą nas przeobrazić i odnowić, jeśli pozwolimy działać w naszym życiu. A taki jest cel Słowa Bożego. Te wszystkie napomnienia do odnowienia swojego umysłu, do przemiany siebie, do zzucia z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami, a obliczenia się w nowego człowieka, do wyzbycia się uczynków ciała i szatana, a do owoców, żebyśmy tak wezwani do wydawania owoców Ducha Świętego. To wszystko są do tego właśnie, żeby się rozwijać, żeby stawać się coraz lepszym w miarę upływu naszego życia. Więc chrześcijaństwo to wzrastanie ciągłe, wszechogarniające i końcem mające. Można by tak powiedzieć. Cały czas ma ten proces trwać. Wtedy uczynków ostatnich będzie więcej i będą one większe niż te pierwsze na początku drogi. Werset 20 mówi nam tak. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać przewyższeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Oto ta niewiasta Izabel to odstępczy kościół rzymskokatolicki, wielka nierządnica, która tutaj jest pokazana pod symbolem tej bałwochwalczej żony króla Achaba ze starożytnego Izraela, przed którą Eliasz musiał uciekać na pustynię. Prorok Eliasz w całym Testamencie uciekał, bo Izabel chciała go zabić. Tak samo Eliasz jest, obrazuje nam kościół chrześcijański, kościół wieku Ewangelii, który też musiał uciekać na taką symboliczną pustynię, miejsce odosobnienia, miejsce pogardy. A ta niewiasta, ten kościół, podaje się za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, mówi Jezus. No, kościół jak najbardziej nauczał publicznie, i na dodatek swoimi błędami odciągał ludzi, odciągał chrześcijan z właściwego chrześcijańskiego życia. Bowiem uczył o kulcie świętych, o pustach i mszy jako środka do osiągnięcia zbawienia, zamiast uczyć o Chrystusie i o przemianie życia. Wiara w Chrystusa plus przemiana swojego życia to są środki do osiągnięcia zbawienia, ale na to nacisku nie kładziono. Nawet po dzień dzisiejszy się nie kładzie, a co już mówi się w przyszłości, kiedy świadomość ludzi i ciemnota była większa, to uczono, że ma brać udział, ma przychodzić do kościoła, ma korzystać, płacić za te opusty, płacić za mszę, modlić się do świętych i będzie zbawiony. No to zwodzi moje, to jest zwodzenie ludzi. No tym sposobem nikt zbawienia nie osiągnie, jeżeli tak będzie próbował to zbawienie uzyskać, a w taki sposób uczono i nawet po dzień dzisiejszy się uczy. Ja kilka lat temu miałem okazję sam to usłyszeć. Sprzed kilku lat byłem na pogrzebie, bo jeden uczeń, ja jestem nauczycielem szkoły, no i jeden uczeń szkoły tam zmarł, więc poszedłem na ten pogrzeb, tak sobie tam z tyłu stanąłem, słucham, co tam jest mówione, a ksiądz prowadzący, no tam mówił różne rzeczy, a na zakończenie mówi tak, że módlmy się za duszę zmarłych. No dobra, no. Jeżeli od duszy nieśmiertelne, to się modlą. To mnie jeszcze nie dziwi, bo wiem, jakie są ich poglądy, więc jak jestem na pogrzebie katolickim, to się nie dziwię, że wygłaszane są poglądy katolickie. Mówiłby, jakie miały być. Ale myślałem, że pewnych rzeczy już nie robią, które robili setki lat temu, a oni wciąż je robią, bo potem módlmy się za duszę zmarłego, ksiądz dodał, najlepszą formą modlitwy jest dusza. W związku z tym teraz zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na msze w intencji duszy zmarłego. A to już mi się nie podobało. Bo to, że mają odmienne poglądy, to jestem w stanie zrozumieć. Różni chrześcijanie mają różne poglądy, ja to szanuję. Ale to, że to jest wykorzystywane do tego, żeby zbierać pieniądze za to, to już mi się nie podoba. To już jest wielkie. To już jest dla brzydkiego zysku. To co apostoł Piotr cytowany przez mnie w resecie zabrania poczekiem. Nie może odmówić tym szyma, tym duszę zmarłego bez tych pieniędzy. To wykorzystywać każdą okazję, nawet na pogrzebie, zbierać pieniądze od ludzi, którzy tutaj przyszli, no, żeby jakiś tam szacunek zmarłemu one, to już myślałem, że takich rzeczy nie robią. No, to myślałem, że to odpustami z czasów Lutra, a to XXI wiek to wciąż się dzieje. Przejdźmy dalej. Uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Czyli łączyć wszeteczeństwo, to łączyć światowość z poświęceniem Bogu i przyjmować błędne pogańskie nauki. To jest to spożywanie rzeczy ofiarowane bałwanom. To było w poprzednim wykładzie tłumaczone, bo też ten zwrot się tam pojawił. Czyli te właśnie nauki czczące bałwany, święta różnego rodzaju, modlitwy do umarłych, święte miejsca, dni, osoby, transubstancjacja, wszystko to było spożywaniem rzeczy ofiarowanych bałwanom. I werset 21, który już cytowałem w poprzednim wykładzie, i dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. Wszeteczny Kościół, połączony z władzą świecką, dostał czas na swoje upamiętanie się do kiedy? Dostał ten czas. No aż do którego przyjścia naszego Pana w 1874 roku. Kiedy to nasz Pan przyszedł i zrobił tak osobistą inspekcję. Też wiedział wcześniej, jaki jest stan, ale to jest tak jak gdyby równoległość do tego, co się stało z narodem żydowskim i z tym systemem judaistycznym. Nasz Pan też przyszedł w 29 roku naszej ery. Jak gdyby się poświęcił, to jest ten czas, gdy miał 30 lat i przez 3,5 roku trwała jego misja i na koniec swojej misji, 3,5 roku później, wydał potępiający wyrok na ten system. Oto dom wasz, pusty wam zostanie. Taki wyrok wydał na nich, odrzucił ten system. Po tym, jak się okazało, że ten system nie przyjmuje jego i jego narodu. Przyszedł do swoich, a swoich go nie przyjmują, tak? On Żyd, tutaj przyszedł do Żydów z posłaństwem Boga, go nie przyjmują. I dokładnie jako równoległość tego 1845 lat później historia się powtarza z chrześcijaństwem. Nasz Pan przychodzi 1840 lat później, po 29 roku, czyli dodaje 1874 rok. Zostaje to ogłaszane, że przyszedł w niewidzialny sposób po raz który, ale chrześcijaństwo, to ma być jego chrześcijaństwem, gdzie niby on jest królem i panem, nie przyjmuje tego. I 3,5 roku później, dodaje nam 1878 rok, bo nasz Pan przychodzi jesienią 1874, więc jak dam do tego 3,5, to da nam wiosnę 1878 roku, następuje dobrze, to też właśnie 1845 lat później, po 1933 roku, kiedy nasz Pan odrzucił system judaistyczny jako biblioteka, czyli a odrzucenie oznacza powiedzenie, ten system mnie nie reprezentuje i nie ma ze mną nic wspólnego. Tak samo w 1878 roku nasz Pan odrzucił ten właśnie system nominalnego chrześcijaństwa, tak jak objawienie gdzie indziej mówi, że nie usłyszy się już w tobie ani głosu oblubieńca, ani głosu oblubieńca. Oblubieniec to on. Ja już mojego głosu się nam nie usłyszy, czyli żadnego poselstwa już nie podam przez ten Kościół. I głosu oblubieńcy też tam się nie usłyszy. Dlaczego? Bo wraz z odrzuceniem tego Kościoła nasz Pan powiedział, wynić z niego ludu. Moja oblubienica, poświęceni, opuśćcie ten system. Ci spłodzeni z ducha, członkowie małżeńskiego statka, wówczas żyjący, dostali nakaz na opuszczenie tego systemu. To nasz Pan odrzucił ten system i swoich wiernych stamtąd zabiera. I kto nie opuścił w odpowiednim czasie tego systemu, dał dowód na to, że nie jest członkiem obywatelskim Chrystusowym, że co najwyżej, będąc spłodzony z ducha, należy do wielkiej kompanii albo do pasy której śmierci. Takie to były dla spłodzonych z ducha. Mówię wówczas żyjących w końcówka XIX wieku. Oni do 1914 roku, tam poślizgiem z tym pokłosiem do 1916 w niektórych krajach, to nie będziemy tego teraz tłumaczyli, mieli opuścić ten system. Kto tego nie uczynił, dał dowód, że nie jest członkiem małżeńskiego statku. A jak był spowodowany z ducha, to miał tylko dwie opcje. Albo wielka kompania, albo która śmierć. Nie było na niej możliwości. Znaczy to wyzwanie, to od razu wyjaśnijmy, było tylko skierowane do małżeńskiego statku. W obecnym czasie nie ma wyzwania takiego, że dla tych, których Bóg uznaje jako swoje dzieci, swoje ludzie, koniecznie muszą systemy nominalne opuścić, bo to było skierowane wyłącznie do małżeńskiego statka. Dzisiaj bardzo wielu chrześcijan, prawdziwych chrześcijan żyje w różnych, jest członkami różnych kościołów chrześcijańskich i umierają w tych kościołach chrześcijańskich i nawet umierają jako zwycięzcy, bo to wezwanie nie jest powszechne do wszystkich, ono było skierowane do małżeńskiego starka wtedy, kiedy nasz Pan przyszedł i chciał tych swoich wiernych w duchu prawdy zabrać. Werset 22. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. Co to oznacza rzucenie kogoś na łoże? No tak, to znaczy zmurzenie kogoś chorobą, powaleniem, powaleniem, utrapieniem. To się tak mówiło kiedyś, że choroba rzuciła go na łoże, albo powoliła go na łoże, czyli nie mógł wstać. Tak? Do tej pory chodził, działał, a teraz zasłabł, albo tak zachorował, że musi w łóżku leżeć i nie może z niego wstać. To jest właśnie powalenie utrapieniem, że nasz Pan mówi, że powalił utrapieniem ten kościół nominalny. To stało się, można przypuszczać, że w 1878 roku wraz z odrzuceniem tego systemu został on powalony utrapieniami, które go zniszczyły jako kościół chrześcijański. Dzisiaj te kościoły chrześcijańskie, ala chrześcijańskie, tak zwane, bo dzisiaj z chrześcijaństwem wiele z nich, niewiele ma wspólnego. Uczą takie nauki, które są naukami człowieka, do których Biblia wprost nie przeczy, że są niemożliwe. I to już nie mówię o takich bardziej skomplikowanych naukach doktrynalnych, gdzie można interpretować wersety tak czy inaczej, tylko mówię o rzeczach moralnych, które są proste i oczywiste. Bo dzisiaj te kościoły to nawet nie wierzą w Boga. W niektórych kościołach protestanckich się zaczyna mówić wprost, że Bóg to taka jest idea dobra tutaj wyrażalna. Nie, że istnieje taka osoba jak Bóg, tylko że pod tą hasłem Bóg kryje się idea dobra, idea sprawiedliwości. No i tacy chrześcijanie powinni być dobrzy, sprawiedliwi, powinni się martwić o środowisko, że to w tym, że grzechem właśnie jest na przykład nie jest niemoralność, tylko grzechem jest zniszczanie środowiska. Takie poglądy pojawiają się w chrześcijaństwie. Czy też prowadzenie, zaakceptowanie różnych niegodziwych rzeczy typu homoseksualizm, które wiele kościołów chrześcijańskich zaakceptowało jako rzecz właściwą, normalną. Wyświęcają takie osoby nawet na duchownych, chociaż Biblia to wprost potęga. Albo w kościołach anglikańskich i jeszcze parę innych kościołów chrześcijańskich kobiety na stanowiska duchowne święca. Wbrew temu, co pisze Biblia, która apostołów, natchnionymi słowami apostoła Pawła stwierdza, że kobiecie zakazuje nauczać. To jest wyraźnie powiedziane. Zatem się nie przyjmują tym, bo dla nich ważniejsze są poglądy ich własne. Albo najnowsza nauka, z którą się zetknąłem. Wśród byłych świadków Jehowych, który miałem kontakt, przynajmniej ta grupa, z którą się zetknąłem, to takimi właśnie poglądami leczenia żyć, że Biblia to nie jest Słowo Boże. Tylko to jest Słowo o Bogu. Nie Słowo Boże, ale Słowo o Bogu. To jest wielka różnica. Bo jeżeli to jest Słowo Boże, no to znaczy, że ja muszę to wszystko przyjąć. A jeżeli to jest Słowo o Bogu, to jest Słowo, które napisali ludzie o Bogu. W związku z tym ja mogę sobie powybierać różne fragmenty. A te, które mi nie pasują, odrzucę. I tak samo oni robią. Cytujesz im coś? Nie, to kapłani dopisali. Sobie przecież Bóg nie mógł tego zrobić. Bóg nie mógł tego powiedzieć. To kapłani dopisali. Albo ten zakaz nauczania do kobiet? Nie, to chrześcijańscy duchowni w IV wieku dołożyli. Przecież nie ma żadnych dowodów historycznych na to, że tak było. No bo Bóg nie mógł przecież tego zrobić. Bóg nie mógł tego zakazać. W związku z tym człowiek staje się probierzem i tak patrzy na Biblię. Co im się podoba w Biblii, co im pasuje, no to nawet powiedział Bóg. Co nie, to ludzie tak napisali i nie należy się tym przyjmować. To już coś takie jak dla mnie nie jest wierzący człowiek. Jak ktoś nie wierzy w Biblię jako Słowo Boże, no to ja nie mam podstawy w społeczności z nimi i nie mam o czym rozmawiać. Gdyby ktoś mówił o cokolwiek w Biblii, by zostawił swoje poglądy, to ty mi powie, że to jest wydatek, że to jest dopisane, że to siam, że to nie znaczy tego, co znaczy. Wiesz, albo że nie należy się tym przejmować, tak to jeden z nich wyraził, że Biblia to jest taka kopalnia. No są tam terenie, diamenty, no, ale jak to jest kopalnia diamentów? Trzeba przekopać się przez kupę rzeczy bezwartościowych. To są Biblia. Większość jest bezwartościowa, ale są terenie. Piękne. No i my sobie poszukamy, te terenie wybierzemy, resztę odrzucimy. No to co to ma wspólnego z chrześcijaństwem? Co to ma wspólnego z wiarą, a coś takiego opanowuje coraz większe kościoły. Tak? Czy też to z ostatnich, wczoraj to gdzieś czytałem w klasie zagranicznej, kościół episkopalny, nie wiem, w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych, postanowił zaakceptować małżeństwa homoseksualne. To jest to dobre i właściwe. No już wiele krajów to zrobiło i podobne kościoły zaakceptowały coraz większe. W miarę upływu czasu to będzie coraz bardziej tak postępowało i się szerzyło, bo te kościoły zostały odrzucone i z chrześcijaństwem naprawdę w miarę upływu czasu mają coraz mniej wspólnego. No tutaj akurat na pół z kościoła katolickiego należy powiedzieć, że to kościoły protestanckie bardziej upadły pod tym względem niż kościół katolicki, który wciąż siłą przywiązania do tradycji w tych kwestiach moralnych, przynajmniej oficjalnie, no, trzyma się właściwej linii, takiej jak trzymał się od stuleci, a to protestanckie próbują być takie nowoczesne i iść z duchem czasu i dopasowywać Boga do człowieka i do jego pragnień, jakie człowiek ma, a potem czasem miało być odwrotnie, że człowiek miał się dopasować do Boga i do jego prawa, a nie ma odwrót, no ale tak to dzisiaj wygląda. Ale wygląda to tak dlatego, że ten system został odrzucony i Bóg przez niego nie przemawia. To, co oni mówią, to mówią o swojej własnej ludzkiej mądrości i z ludzkiej filozofii, bez żadnego boskiego upoważnienia, bo oni po prostu chcieli i zostali odrzuceni. Upadł Babilon wielki i stał się siedlistą wszelkiego ducha nieczystego. Mówili Biblia, czyli nieczystych, błędnych nauk. Te nauki, ich źródłem jest ludzki humanizm, który stawia człowieka i jego pragnienia, potrzeby w centrum i wszystko upada do tego, do człowieka po porządku. One nie wypływają z Boga. Czyli to na tym polega rzucenie na łoże tego systemu, odrzucenie go z nim i niszczenie sukcesywne jego i jego wpływu. A tych, którzy z nim cudzołożą, to chcą wrócić z wielkie. To nie wiemy, co to jest wrócić z wielkie. Wrócić z wielkie rozpoczynający się w 1914 roku, który zaczyna niszczyć strukturę tego świata, tak jak ten świat jest zorganizowany. My o tym tak tutaj w naszym kraju to może nie szczególnie jesteśmy świadomi, a ta pierwsza wojna światowa, jaka to była wielkim szokiem dla społeczeństw Europy Zachodniej, dokonała wielkich przemian w społeczeństwie, bo dla historii Polski to druga wojna światowa jest ważniejsza, natomiast tam to pierwsza wojna światowa jest ważniejsza i w Wielkiej Brytanii na przykład hasło Wielka Wojna oznacza pierwszą wojnę światową. To druga wojna światowa nie była wielką wojną. Wielką wojną była pierwsza wojna światowa, bo większe straty były w ludziach i większe były przyobrażenia. Ta wojna otworzyła ludziom oczy, tak że nawet to, co później zostało w społeczeństwie ludzkim, który z pisarzy brytyjskich napisał książkę, to ziemia spustoszona. Tak wyglądała sytuacja na koniec tej wojny. Ludzie zobaczyli, że to jest, kiedy wielcy tego świata robią kpiny z milionów ludzi. Miliony prostych ludzi wymierają na frontach, tutaj koszeni przez karabiny maszynowe, jak łany zboża przez kosę, a to wszystko nie ma sensu. To wszystko jest po to, by jacyś wielcy producenci mogli sobie broń wyprodukować, że któryś król tam z którymś się pokłócił o oznaczenie jakiegoś słowa i teraz miliony giną, a dziesiątki milionów cierpią nędzę i rozpacz, to mówił tak swoich bliskich. To wszystko jest na nic, to wszystko jest bez sensu. I to zaczęło do ludzi docierać. To właśnie to przyniosła pierwsza wojna, te przemiany społeczne. Zresztą wszyscy królowie się w Europie powalili. Cara upadł w Rosji. Upadł cesarz niemiecki, cesarstwo upadło, upadło cesarstwo austriackie. Wszyscy ci królowładcy, którzy jeszcze mieli władzę rzeczywistą w swoim rękomie, upadli. Pod koniec pierwszej wojny światowej. Na skutek właśnie tej świadomości, jaką ta wojna przyniosła ludziom i zniszczeń. Tych systemów już nie dało się podtrzymać przez to. To jest właśnie początek tego wielkiego ucisku. I to zostają ci, którzy z nią cudzołożyli. A kto z nią cudzołożył? No, to w rozdziale 18, w wersecie 3 objawienia czytamy, kto to cudzołożył. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. Wszystkie narody chrześcijańskie piły i brały w tym udział, bo takimi naukami żyły. Wino przedstawia nauki w naukach, w symbolach biblijnych, więc to szaleńcze wino piły wszyscy, a królowie ziemi uprawiali przedeczeństwo. Łączyli się z duchową, z władzą religijną, i wykorzystywali do swoich celów. Jedni drugich tracili rodzicy tych pierwszych, to wzajemnie się tak podtrzymywali i tutaj współdziałali. I dlatego wszyscy ci zostają wtrąceni w pucisk wielki, który się rozpoczyna wtedy. W tej Biblii, w Nowym Testamencie mówi o tym, że pucisk przychodzi jak bóle na kobietę rodzącą. A one przechodzą falami. To nie jest tak, że jak raz się rozpoczął, to jest non-stop bez przerwy. Jak widzimy, ten ucisk nie jest tak w każdym momencie. On przychodzi falami, przyciśnie, w pewnym czasie odpuszcza, jak gdyby zniknął. Ale później przychodzi kolejna fala, co się dzieje? Każda kolejna jest coraz mocniejsza i coraz potężniejsza. Tak? W taki sposób ten ucisk działa, więc jak się komuś wydaje, że być może tego ucisku nie ma, no to może być akurat w tym okresie opuszczenia tego, ale ten ucisk jest, jego celem jest zniszczenie obecnego porządku rzeczy. No i chyba nie trzeba bardzo przekonywać, że ten porządek rzeczy się chwieje, że ludzie nie wierzą w rządzących, nie wierzą w te rządy, że coraz mniejsza jest liczba tych, którzy wierzą, że te rządy coś poprawią, że ustanowią sprawiedliwość, że będzie lepiej dobrobyt dla wszystkich. Nie wierzą w to, no bo te rządy nie są w stanie, nawet gdyby chciały, to nie są w stanie tego zrobić, bo upadły człowiek sprawiedliwości i dobrobytu na ziemi dla wszystkich nie prowadziły, jest to niemożliwe po prostu dla upadłego człowieka. Dlatego ten ucisk ostatecznie rozniesie cały ten porządek rzeczy, zburzy, nic nie zostanie ze struktury tej społecznej, ze zorganizowanego społeczeństwa, także pogrąży się to wszystko w fali anarchii. To będzie dobry moment, by Bóg zaprowadził Królestwo Boże, kiedy do człowieka w końcu dotrze, że jest bezsilny i bezradny. I że własnymi siłami nie zaprowadzi niczego dobrego. Jedyne, co pozostaje, to zdać się na Boga i na to, co Bóg proponuje, zaakceptować i przyjąć, że tylko boska interwencja uratuje ludzkość. To idźmy dalej w naszym wykładzie. Byliśmy przed chwilą przy tym wersecie 22, to 23 mówi, a dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zwory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Dzieci tej nierządnicy, tej Izabeli, skoro to jest kościół ten wielki, rzymskokatolicki, jej dzieci to różne inne kościoły chrześcijańskie, które wyszły z kościoła rzymskokatolickiego i powstały. I jak też uprawiają światowość, łączą się z tym światem, nie czekają na Chrystusa, to też czeka je zagłada w tym nasilającym się ucisku. Niektóre z tych dzieci już zostały pozabijane, bo tam duchowego życia nie ma, nic tam w nauczaniu własnych zabijają wiarę własnych wyznawców, którzy jeszcze przychodzą do kościoła, nauczają takich rzeczy, że to zabija wiarę w Boga, w Biblię, że to wszystko bajka, że to mity, takie sobie opowiadania, tak sobie ludzie wymyślili, żeby się pocieszać, jak im źle było, a to tak napisane, a to dodane, później wszystko, absolutnie wszystko podważają, niszczą całkowicie wiarę, co pokazuje, że życia duchowego w nich nie ma. I kiedy się to stanie, to jest powiedziane, że poznają wszystkie zbory, czyli członkowie Kościoła z wszystkich okresów, poznają o tym, że Pan jest tym, który bada nerki i serce. Czyli Kościół, będący już wówczas w dużej mierze Kościołem chwale znajdującym się, zobaczy, że Bóg bada nerki i serca, czyli wie, co jest we wnętrzu człowieka i nie daje się oszukać. I tych, którzy czynili cały czas zło, a zasłaniali się Bogiem i tym, że czynią dobro, no, zostaną zniszczeni, bo to byli oszuści, którzy tylko udawali, a Pan zbadał ich nerki i serca, ich wnętrzności i uznał, że tylko się znają na zniszczenie, na unieczyszczenie. Poznają wszystkie zbory, wszyscy członkowie Kościoła, że Pan jest tym, że oddaje według uczynków, a nie według deklaracji i według pustych deklaracji, gdzie ktoś może deklarować to czy tamto, ale jakiego uczynki tego nie poświadczają, to znaczy się, że jest to zwodnicza, oszukańcza deklaracja, oszukuje innych, a najczęściej sam siebie, bo człowiek najbardziej potrzebuje oszukać samego siebie, żeby poprawić sobie samo poczucie, bo jak żyje w przekonaniu, jak własne sumienie go potęga, że robi coś złego, no to się czuje fatalnie, więc musi sobie mówić w jakiś tam sposób, że to, co robi, wcale nie jest złe, i wtedy się poczuje lepiej, a jak mówi sobie, to jeszcze trzeba mówić innym, bo jak inni będą potwierdzali, że też to, co ja robię, jest dobre, a wtedy będę się czuł, bo nie tylko fajnie, bo nie tylko ja tak uważam, ale inni też tak uważają, więc na pewno to jest racja, skoro nie tylko ja tak sądzę, ale inni też tak sądzą. No ale Pan bada nerki i serca i patrzy na uczynki, czy uczynki tej deklaracji potwierdzają, czy nie. Bo Bóg się nie da z siebie naśmiewać, jak powiedział apostoł Paweł w liście do Galatów. Co człowiek sieje, to ich rządź będzie. Werset 24. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówię, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Czyli tym, którzy jesteście w tym okresie czasu tiatryjskim, którzy nie macie tej nauki, czyli nie przyjęliście tej nauki Jezabeli, nie staliście się światowymi, nie zanieczyściliście się tą nauką, którzyście nie poznali szatańskich głębin, czyli tych, nie przyjęliście tych błędów, tych ciemnych nauk o transubstancjacji, na przykład, która jest obrzydliwością w oczach Boga, bo odważa dary jego największych postaci Chrystusa, to ci, którzy się nie poznali tego, to Jezus do nich mówi, nie przyjęli tych błędnych rzeczy, to że nie nakłada na nich innego ciężaru. Czyli nie musicie czynić nic ponad to, za czynienie czego zostaliście pochwaleni w wersecie 19, gdzie zostali pochwaleni za swoją wytrwałość, za swoją wiarę, za swój trud, jaki nakładają, nie poniosą żadnej wierni, nie poniosą kary za to, że tak wielu się pokalało. Bo tak, ta głębia szatańska to właśnie te nauki, no, które się wie, jest szatan. I na przykład, trzeba to powiedzieć wprost, w wieku Ewangelii przez całe stulecia nikt, kto uważał, że dzięki temu, że uczestniczył w mszy, będzie zbawiony, nie został zbawiony. Jest to samo przez się niemożliwe. Zbawienie można było uzyskać tylko przez wiarę w Jezusa i w zasługę jego ofiary, złożonej na Kalwarii. Jeżeli ktoś się tego trzymał i całym życiem, całym swoim sercem, wszystkimi wysiłkami starał się chodzić drogami Bożymi w swoim życiu, to taki wiek Ewangelii osiągnął zbawienie. A jeżeli ktoś pokładał nadzieję, że tutaj właśnie uczestniczenie w szybo zbawi, czy modlitwy do świętych, czy też kupowanie sobie odpustów, to nikt taki nie został zbawiony. Ale co się z takim stało? No na szczęście to ktoś taki to w ogóle nic nie osiągnął. Ktoś taki nawet nie wystartował na chrześcijańskiej drodze. A w związku z tym niczego jeszcze nie stracił, bo Jezus za wszystkich ludzi śmierci skosztował. I każdy ma udział w jego okupie. A ktoś taki, kto pokładał nadzieję w mszy, no to nie skorzystał z okupu Jezusa. On skorzystał z ludzkiego wynalazku, jakim była nauka mszy, że zapewne zbawienie. A czeka na swoją okazję skorzystania z udziału w ofierze w wieku tysiąclecia. To jest czas na zbawienie takich ludzi, kiedy zostanie już wszystko wytłumaczone, dar Bożej miłości pokazany w ofierze Chrystusa i wtedy on będzie mógł skorzystać ze swojego udziału, bo Jezus każdemu człowiekowi zagwarantował szansę zdobycia zbawienia. Jak ktoś tej właściwej szansy nie, jak ktoś skorzystał z tej szansy, czyli poznał, zrozumiał te rzeczy w Ewangelii, no i upadł, no to ten już wykorzystał swoją tę szansę i dla niego już nic nie ma, żadnego zbawienia. No ale to stosunkowo nieliczny, przytłaczająca większość ludzkości, 99% ludzkości, zbyt mało wiedziała o ofierze Jezusa, nie popadała w nieufności, że Bóg w ogóle, że oni nie rozpoczęli swojej drogi chrześcijańskiej. I tak samo po dzień dzisiejszy, te tłumy wciąż jeszcze chodzące do kościoła, to są ludzie, którzy nie wystartowali jeszcze w swoim chrześcijańskim biegu. To ludzie, którzy z boskiego punktu widzenia nie są chrześcijanami. Chrześcijanem staje się, jeżeli się wierzy w zasługę Jezusa, to pokutuje się swoich grzechów. Dostępuje się wtedy usprawiedliwienia poprzez wiarę i to jest punkt wejścia do rodziny Bożej, jako usprawiedliwiony wierzący. A ilu ludzi posiada taką wiarę? A to jest nie tylko przekonanie. To ma być przekonanie, które pobudza do tego, że ktoś stara się odpowiednio jeszcze postępować w swoim życiu. Skoro wierzysz w Jezusa, że On przykrywa twoją niedoskonałość, to też oznacza, że ty starasz się ze swojej strony tak postępować, żeby jak najmniej ci brakowało, bo rozumiesz nauki Biblii, napomnienia Biblii, tak starasz się postępować w swoim życiu. Ile jest takich ludzi? 11? No, to by było bardzo optymistyczne założenie, wciąż tych ludzi, którzy tak tłumnie chodzą do kościoła, jeden na stu stara się tak czynić w swoim życiu. Nawet taki może być chrześcijaninem. Pozostali to nie są z punktu widzenia, nie są chrześcijanami. Jak jesteś, nie masz usprawiedliwienia z wiary, to nie można mówić o byciu chrześcijaninem. Jesteś osobą, która słyszała o chrześcijaństwie i której fałszywie jest, która jest zwodzona przez swój kościół, który ci wmawia, że jesteś chrześcijaninem i że będziesz zbawiony. Tymczasem nie zyskujesz zbawienia, nie robisz, nie przybliżasz się do niego, ale nie jest sytuacja beznadziejna, bo jest wiek tysiąclecia, jest królestwo Boże na ziemi, kiedy wszystkim takim zostanie kawa na ławę wyłożone, czarno na białym, jaka jest sytuacja i będą mogli z tego skorzystać. Więc pocieszające jest to, że Bóg jest tak miłościwy, tak miłosierny, że nie wysyła nikogo na wieczne męki. Bo jakby tak miało być, czy są, tak jak Kościół naucza, no to sytuacja była straszna. To by znaczyło, że przypłaszająca większość ludzkości idzie na wieczne męki. Bo chrześcijanie nie stanowią większości ludzkości, więc już z automatu wszyscy, którzy nie są chrześcijanami, idą na zginienie wieczne, na wieczne męki. A poza tym, jak przyjrzeć się tym, którzy słyszeli o Chrystusie i nigdy nawet uważają się za chrześcijan, to większość z nich prowadzi takie życie, że też na te wieczne męki się nadają. Więc prawie wszyscy wyszli na wieczne męki według tych nauk. Na szczęście tak nie jest. Wracajmy do naszego wykładu. Werset 24. Tak? Już teraz, ja też mówiłem, to już nawet piąty teraz. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdzie. Czyli tej miłości, wiary, wytrwałości, służby, tych ostatnich uczynków, która była mowa wcześniej. To posiadacie, do tego się trzymajcie, nie straćcie tego. I tak końcówka 20, werset 26, 27 mówią nam tak. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą rozkoszone naczynią gliniane. Kto zwycięży, to zwycięży siebie, świadomość, ludzkie teorie, ludzkie systemy, w samym sobie, nie w świecie, to w samym sobie, kto pokona własne słabości i niedoskonałości, kto zwycięży starego Adama, własne ja, można by powiedzieć, kto nie ulegnie pokusom szatana i będzie postępował tak jak Jezus do końca życia, to jest ten, który jest nazwany tutaj zwycięzcą, bo będzie pełnił uczynki Jezusowe do końca, to jest obietnica, otrzyma władzę nad światem w tysiącleciu. Bo ten świat to poganie. Tak jak przed chwilą mówiłem. Kto nie wierzy, kto nie pokutuje za grzechy szczerze i nie chwyta się wiary w Jezusa jako swojego Zbawiciela, jest poganinem. Nie jest chrześcijaninem, jest poganinem. Dlatego 99% ludzkości to są poganie. Nawet ci, którzy uważają się za chrześcijanami, nie są tymi. To nad takimi zwycięzcy wieku Ewangelii mają uzyskać władzę. Dam władzę nad poganami, czyli właśnie nad takimi, nad światem ludzkości. I będzie nimi rządził laską żelazną. Laska jest symbolem Biblii. W starożytności królowie trzymali laskę. Może niektórzy pamiętają, to jest z chwili. Faraon egipski, tak w czasach starożytnych, no laskę tam trzyma. To jest symbol jego władzy. Laska jest symbolem władzy, a laska żelazna, żelazo jest siłą mocy, więc to jest taka władza surowa. Będzie nimi rządził laską żelazną, to znaczy będzie surowo i bezwzględnie egzekwował posłuszeństwo. Jak to będzie wyglądało, nie wiemy. Mogę powiedzieć o innych rzeczach w trakcie wykładu, bo mówiłem o rzeczach, które już miały miejsce. To z historii możemy powiedzieć dokładnie, jak było, co się wydarzyło. A teraz to wychodzimy w przyszłość tutaj. Jak dokładnie będzie, to nie wiemy. Biblia mówi, że będzie rządził laską żelazną, więc laska symbol władzy, zresztą sam powiedziane jest, że będzie rządził, a żelazo jest symbolem bezwzględności i wymagania posłuszeństwa, więc będzie totalne posłuszeństwo wymagane. Czyli nie będzie tak, jak jest teraz, że ludzie naruszają prawo Boże, no i co? I nic. Nic im się nie dzieje. Tak jak Biblia mówi, tak, że niegodziwym się powodzi, a bardziej tym, którzy są pobożni, to się źle powodzi, ale tak nie będzie. Właśnie mówią, że rozpoznacie jeszcze różnicę między pobożnym a bezbożnym, że wtedy pod tą właśnie laską żelazną to będzie, nie będzie dozwolone czynienie zła. Nikomu po prostu się nie pozwoli tego czynić. W jaki sposób to są różne teorie, ale tak naprawdę nikt nie wie. Można mniemać, że tylko to zło nie będzie czynione i natychmiastowa kara, tak jak laską żelazną, go ktoś gruchnie, zostanie komuś wymierzona, że to jego zło i te złe pamięcia rozbije od razu, uniemożliwiając ich realizację. Bo jest powiedziane, że te narody będą jak skruszone naczynia gliniane. No to tak jest, jakbyśmy wzięli laskę żelazną, ona jest mocna, dość ciężka, rąbnęli taką laską naczynie gliniane, no to wystali się, nie? Takie naczynie gliniane. Do tego jest przyrównana sytuacja narodów. Narody zostaną, jak będą skruszone, rządy, imperia, narody. Wielki ucisk takich pokruszy te systemy organizacyjne, cały obecny porządek rzeczy zostanie zniszczony, po czym zostaną poddani surowej władzy, gdzie nie pozwoli się im źle czynić, po to, można to nazwać, że ludzkość zostanie na pewien czas przymuszona do czynienia dobra. Po co? No po to, żeby mogli zobaczyć, bo będą mieli swoje świadomości poprzednie życie swoje, kiedy czynili źle, wiedzą jak to wygląda i jakie to skutki przynosi, to teraz poznajcie, jakie są skutki przestrzegania sprawiedliwości. Ale niektórym, którzy są źli i zdecydowanie byłoby ciężko, bo jak człowiek powstanie z grobu, taki sam jak poszedł, no to będzie chciał postępować tak samo, jak postępował do tej pory. I pomógł mu postępuj dobrze. Ale wielu będzie trudno postępować dobrze i do tego trzeba będzie zmusić. Wymusić na nich to, przynajmniej przez pewien czas. Później daje się prawo wyboru. Ale żeby ktoś mógł dokonać, tam miał wyboru takiego rozsądnego na całą wieczność, który zadecyduje o jego wieczności, no to on musi znać i jedno, i drugie. Doświadczenie ze złem już ma, to trzeba mu dać doświadczenie z dobrem, nawet jak on nie chce, bo niektórzy nie będą chcieli, ale zostanie na siłę wciśnięte. Musisz się podporządkować sprawiedliwości, zasadą dobra i musisz zobaczyć, jak to wygląda, jakie to przynosi skutki. Bo dzięki temu niektórzy, którzy na początku nie chcieliby tego dobra przyjąć, bo tak się mocno w tym zaangażowali źle i tak się to w nich utrwaliło, że stało się dla nich naturalne, to po pewnym czasie przymuszeni sami by się na to nie zdobyli, zobaczyli, jakie jednak jest dobre. Mi się to zaczyna podobać po pewnym czasie. I później, jak daje się wybór, laskę żelazną wycofa, bo ona nie będzie zawsze. W małym okresie jej nie będzie, po tysiącleciu. To wtedy część takich wybierze dobro i to dzięki temu, że najpierw laska żelazna wykupa. Na nich wymusiła, na nich posłuszeństwo ze sobą dobra i sprawiedliwości. 28 werset mówi: taką władzę ja otrzymałem od ojca mego, dam mu też gwiazdę poranną. No to, że nasz Pan otrzymał władzę od ojca, to wiemy. Sam odchodząc do nieba powiedział, już on swoim dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Ale dam mu też gwiazdę poranną. Cóż to znaczy? No dam mu duchową naturę. W Biblii duchowe nasienie nazywane jest gwiazdami niebieskimi. Jezus sam siebie nazywa w objawieniu 22 rozdziale 16 wersecie gwiazdą ranną i poranną, no a reszta duchowego nasienia określa się podziemnymi gwiazdami. Ponadto w księdze Hioba w 38 rozdziale, a 7 wersecie czytamy, że gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boże. Paralelizm Starego Testamentu, który lubi nazywać, mówić o tym samym dwoma sposobami. Tak jak tutaj mamy, bo te gwiazdy poranne i synowi Boży to jedni ci sami. Raz nazwani gwiazdami porannymi, raz synami Bożymi. Bo z jednego punktu widzenia są synami Bożymi, bo duchy stworzyli pozostałą harmonizm, te istoty duchowe będące z Bogiem, a z drugiej strony są tymi gwiazdami porannymi, duchowymi istotami, które dają świat, to jest ta obietnica, tak tutaj podana. No i stąd możemy wnosić, że właśnie synowi, że gwiazdy poranne to jest natura dana zwycięzcom Kościoła. Zresztą apostoł Paweł w pierwszym do Koryntian 15 rozdział tak jest mówił o gwiazdach, że gwiazda od gwiazdy różni się jasnością i to w kontekście wyraźnie jest nas sugeruje, że te ciała duchowe, które Kościół na przykład w przyszłości są tymi gwiazdami. Oni będą gwiazdami o różnym blasku, zależy od tego, kto na co sobie zasłuży. No i kończę tym samym stwierdzeniem, kto ma uszy, niech słucha, co Bóg mówi. Kto ma uszy ku temu, niech ma uszy wiary, to reaguje na boskie poselstwo, to niech słucha tego, co Bóg mówi do zboru. Na tym kończy się to poselstwo. I tak na zakończenie. Teraz wrócę do pierwszych słów Księgi Objawienia, zapisanych na początku. Księgi Objawienia w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie czytamy takie rzeczy, to można powiedzieć pewnego uzasadnienia, dlaczego w ogóle mówimy o takich rzeczach. Czy jest tutaj powiedziane, błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa. Bóg obiecuje błogosławieństwo dla tych, którzy czytają te słowa proroctwa, którzy słuchają tych słów, a dalej w tym wersecie czytamy i zachowują to, co w nim jest napisane. Więc początek błogosławieństwa rozpoczyna się od słuchania. Tak jak zresztą apostoł Paweł pisze, że wiara rozpoczyna się od słuchania. By uwierzyć w Boga, by uwierzyć w Chrystusa, trzeba najpierw usłyszeć o Bogu i o Chrystusie. Tak samo błogosławieństwa płynące z tego proroctwa zaczynają się od usłyszenia, czy też od przeczytania albo od usłyszenia słów tego proroctwa, czyli Księgi Objawienia. Ale błogosławieństwo pełne, to takie jest początkowe błogosławieństwo, zaznajomienie się z tym, co podaje Bóg, już samo w sobie jest błogosławieństwem, ale pełnia błogosławieństw jest dalej i zachowują to, co w nim jest napisane. Bo pełne błogosławieństwo odnoszą nie ci, którzy tylko słuchają Słowa Boże, czy też czytają Słowo Boże, tylko ci, którzy je zachowują. To, co ono mówi, starają się tego przestrzegać, to tacy noszą pełnię błogosławieństw. Więc takiego błogosławieństwa wynikającego z zachowania Słowa Bożego, przestrzegania Jego nakazów, we kwestii życzę, sam również pragnę na tym kończyć. Dziękuję za uwagę.